Praca hybrydowa to nie slogan, który będziemy w tym podcastowym cyklu oglądać przez szybę, ale bierzemy mikroskop i wchodzimy głębiej. Tina Sobocińska od lat zajmuje się wspieraniem działów HR potężnych firm.
Jestem dyrektorem HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych korporacjach. Uwielbiam być aktywna w networkach, dzielić się doświadczeniami, uczyć się od innych. Teraz działam projektowo, skupiam się przede wszystkim na pracy hybrydowej, ponieważ uwielbiam być w nurcie najważniejszych trendów biznesowych. Jestem mamą, uwielbiam podróże i aktywność fizyczną, która daje mi ogromnie dużo dobrego dla mojej głowy. Między innymi zdobyłam Kilimandżaro, a teraz staram się codziennie wędrować 10 tysięcy kroków.
W tym odcinku praca na wakacjach. Czym jest w praktyce workation? Jak go sobie zaplanować? Maroko czy jastarnia? Jak być przygotowanym logistycznie, mentalnie i technicznie? Gdzie, jak i z kim taki system może się sprawdzić? Pułapki, pozory i złe nawyki. Nasz gość to Joanna Chabrowska, CEO i co-founderka Mamki.
Dzisiaj rozmawiamy o workation. Workation z perspektywy użytkownika.
Zapachniało oceanem od razu.
Och, wspaniale, prawda? Albo może Morzem Bałtyckim w jastarni. Zobaczymy, wszystko się okaże. Najpierw cytat z BBC. W ubiegłym roku aż 85% wśród 3000 indyjskich pracowników wyjawiło w ankiecie, że w 2021 roku wyjechało na workation. Ponad 1/4 pracowników z Kanady twierdzi, że chce to zrobić w tym roku, a w globalnym badaniu, w którym wzięło udział 8 krajów bez Polski, 65% wśród 5500 respondentów stwierdziło, że w 2022 roku planuje połączyć podróż służbową z wypoczynkiem lub odwrotnie. Czyli świat pokochał workation.
Czy jest jasna granica między tym, kiedy wypoczywam, a kiedy pracuję na takim workation, czy nie?
To jest bardzo dobre pytanie. Chciałabym je skierować do Joanny. Joanna, ty jesteś osobą, która ma praktykę w workation. Rozmawiałyśmy przed nagraniem o tym, że pracowałaś w Maroku, pracowałaś też w jastarni. Powiedz w ogóle, jaka jest właśnie granica twoim zdaniem i twoim doświadczeniem?
Wydaje mi się, że granica już się bierze na tym etapie, na którym w ogóle ustalamy, w jakim kontekście chcemy pracować. Ja może tutaj będę bazowała na takich kilku różnych przykładach, bo pracując zarówno w jastarni, jak i w Maroko, jak i w paru innych miejscach, miałam po prostu różne doświadczenia i różne mindsety.
A z tym samym klientem?
Nie. Okay. Nie, w różnych formach też tak naprawdę pracy. Więc jeden przykład to jest właśnie tutaj to doświadczenie pracy w Maroko i to było w tym roku, gdzie testowałam takie dłuższe 3-tygodniowe workation. Tutaj ja łączyłam generalnie studia zdalne, pracę zdalną w fundacji. No i też przy okazji gdzieś już byłam na etapie rozwijania mojego projektu, czyli to był też trochę taki element zarządzania zespołem 3-osobowym w tym momencie. Tutaj to było trochę inne doświadczenie, dlatego że ta praca w miejscu, które też zachęca do zwiedzania, które jest bardzo atrakcyjne, sprawiała, że kończyłam trochę z takim poczuciem, że jednak za dużo mam pracy, a za mało mam wakacji, za mało korzystam z tego miejsca, w którym jestem. No i tutaj też było bardzo mocno nasilone też przez kontekst tego, gdzie mieszkałam, bo mieszkałam w hostelu, który generalnie był przeznaczony trochę dla takich digital nomadów, więc tam też było dużo osób, które z jednej strony faktycznie też pracowały, ale na przykład miały trochę krótsze godziny pracy, no nie robiły trzech projektów naraz. No więc to też oznaczało, że wieczorami sobie chodziło na surfing, że miały trochę luźniejsze te dni.
I cię drażniły, po prostu.
No i generalnie po prostu było to drażniące, bo masz FOMO i widzisz, że inni też już robią coś fajnego, a ty musisz siedzieć, słońce świeci i nie jest to szczególnie przyjemne. Z drugiej strony tutaj na przykład takie doświadczenie w jastarni, to się śmieję, że to było takie work-workation albo work-summer jobcation, bo tam łączyłam pracę fundacji z pracą instruktorki windsurfingu. Przy czym te prace instruktorki windsurfingu generalnie też traktuję po prostu jako taką moją formę wakacji, jakiejś takiej przyjemności. No i tutaj to faktycznie już było trochę takie przeciążające, że tak powiem. Więc dostarczając jakiejś takiej bardziej konkretnej odpowiedzi, to wydaje mi się, że już na samym starcie warto sobie ustalić granice, ile chcemy pracować. I faktycznie ich nie przekraczać.
Czyli kalendarz, w którym wpisujemy wprost dzisiaj, ty albo inaczej, siedzę w pięknym miejscu, ale do, nie wiem, 14 czy do 12 robię jedną konkretną rzecz. Ona może być podzielona na etapy. Potem jest wyjście na surfing na przykład i powrót do roboty znowu, tak? To musi być rozpracowane, bo inaczej się rozjedzie.
Myślę, Myślę, że tak, bo po prostu bardzo łatwo jest wpaść w takie poczucie zgorzkniałości troszeczkę, jeśli siedzimy w pięknym miejscu i czujemy, że nie możemy z niego skorzystać, bo zazwyczaj jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie jest plaża, morze, ludzie, alkohol, w ogóle wszystko jest piękne, no to jednak łatwiej jest nam wejść z przyzwyczajenia w taki mindset wakacyjny, a tutaj mamy pracę do zrobienia, więc też nasi współpracownicy mogą nas irytować.
A jakie zadania są dobre do wykonania w ramach Workation? I czy jednym słowem każdy może korzystać z Workation? Czy to ma sens i czy jest skuteczne, efektywne?
Z moich doświadczeń wynika, że Workation super się sprawdzało. Jeśli miałam na przykład takie zadania bardziej kreatywne, gdzieś, gdzie nie miałam jakby konkretnych rzeczy gdzieś do wyklikania, do dowiezienia na dany termin, ale potrzebowałam mieć otwarty umysł, czyli to są na przykład właśnie takie zadania trochę strategiczne. To jest ten taki etap, też trochę myśląc w takim kontekście jak gdzieś tworzenia produktu z perspektywy design thinking, no to dla mnie to jest na przykład taki etap gdzieś taki eksploracyjny.
Czyli jak nie ma deadline'u, łatwiej być na Workation.
Tak, zdecydowanie. Tutaj kolejny przykład, no to na przykład dla mnie Workation świetnie się sprawdzało w kontekście takiej pracy też trochę naukowej, no właśnie pisania tutaj licencjatu, czy właśnie jakichś takich artykułów naukowych. To też faktycznie był bardzo przyjemny etap, żeby gdzieś sobie pójść, w danym miejscu poczytać, czyli właśnie też wchodzić w ten taki etap tej eksploracji z poziomu literatury i z poziomu researchu. I to jest też wtedy super, bo jakby research taki z poziomu tekstu, z poziomu jakiejś wiedzy, zostaje bardzo fajnie wzbogacony przez to, że jesteśmy w innym kontekście. Jeśli jesteśmy w tym innym kontekście, to naturalnie jakoś tak dużo fajniej się procesuje te informacje, które też sobie dostarczamy z poziomu tekstu. No jest to po prostu bardziej inspirujące, gdzieś możemy sobie to od razu osadzać w jakimś takim innym otoczeniu. Fajnie się sprawdzały właśnie u mnie też takie zadania, które wymagały trochę niezależności, właśnie takiej elastyczności, czyli tutaj dla przykładu. Część moich zadań związanych z pracą fundacji, no to były zadania takie jak właśnie jakieś spotkania, bardziej osadzone w konkretnym czasie, a miałam też część zadań projektowych, czyli generalnie mam zadanie, mam je dowieść i ode mnie zależy, kiedy to zrobię. No i to było super, jeśli umiemy sobie zorganizować pracę, czego ja też się musiałam stopniowo uczyć i Workation tutaj było dla mnie też taką szkołą, jak stawiać te granice, no bo faktycznie wtedy możemy zachować tę elastyczność. I tutaj odpowiadając Tino też na twoje pytanie, gdzie to się nie sprawdza, przy jakich typach zadań to się nie sprawdza, ja mam wrażenie, że jeśli całe nasze otoczenie, jakby na przykład nasza firma działa tak, że wszyscy jednak raczej siedzą od 9 do 17 i na przykład mamy dużo coli, no to jesteśmy trochę uwiązani do biurka, to jest też okej. Okay. Wtedy możemy po prostu mieć taki podział pracy, w którym jakby faktycznie siedzimy od 9 do 17 i potem się bawimy i eksplorujemy, poznajemy to nowe otoczenie. No ale nie mamy właśnie tego fajnego elementu tej wolności, że możemy w danym momencie odejść. I to jest też ważne, bo jeśli jesteśmy takimi osobami, które pracują w taki sposób, że potrzebują gdzieś być cały czas przy telefonie, to bardzo negatywnie może też wpływać na przykład takie dostawanie ciągle powiadomień, czy tutaj właśnie tak jak powiedziałeś, że o to tutaj teraz pracujemy, potem idziemy na surfing, no to generalnie jest to stresujące.
Miejsca. Powiedziałaś o takich przestrzeniach coworkingowych, one się teraz coraz częściej pojawiają, jeżeli wybieramy się na Workation. Co byś doradziła, jak stworzyć sobie taką przestrzeń z jednej strony komfortu, z drugiej strony też bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę różne informacje, które omawiamy ze współpracownikami.
Jeśli chodzi o kontekst Polski, to tutaj na przykład to ja mam bardzo ciekawe doświadczenie gdzieś możliwości pracy z jastarni, gdzie już na moim kempingu w pewnym momencie po prostu postawili strefę cowork. Jest to fajne doświadczenie, bo faktycznie można sobie pracować, mamy Wi-Fi, mamy biureczka, jest widok na zatokę. To jest komfortowe. Ale i tak trzeba sprawdzić, co to jest za cowork, bo to, że w danym miejscu jest cowork, to nie znaczy, że to będzie dobry cowork. No i na przykład tutaj biorąc ten przykład jastarni, to faktycznie do pracy samodzielnie jest to super, ale jeśli mamy kole, no to tam nie będzie tej prywatności, więc możemy mieć duży problem z tym, żeby odbywać rozmowy, które są trochę bardziej poufne. Natomiast jeśli chodzi gdzieś też, no właśnie tutaj zależy też, jaki typ pracy lubimy. Dla osób, które lubią pracować z kawiarni, też jakieś takie zagraniczne destynacje mogą być, akurat Półwysep Helski nie jest przepełniony kawiarniami, stąd odnoszę się do tej strefy cowork, która była fajnym rozwiązaniem. Za granicą jest, myślę, więcej też takich kawiarni gdzieś dostosowanych do pracy zdalnej.
Ale z drugiej strony to, na co zwracasz uwagę, co innego jest siedzieć kreatywnie, szukać, czytać, pisać. Wtedy nawet kawiarniane zgieł nikomu nie przeszkodzi, tak. Ale jeśli ty masz odebrać telefon i masz z klientem załatwić coś, potrzebujesz chwili skupienia i on potrzebuje chwili skupienia, to ani ty jej nie będziesz miała, ani on nie będzie komfortowo się czuł. Nie?
Tak, i tutaj jedna rzecz to właśnie jest to, w jakim otoczeniu się znajdujemy, czyli właśnie czy jest cicho, czy nikt nie przechodzi, czy ewentualnie możemy sobie ustawić jakieś takie tło, które wygląda w miarę profesjonalnie, czyli nikt nam nie będzie wchodził z kostiumem w tle.
Jak i czy kawa się nie będzie mieliła obok.
Dokładnie. No ale druga super ważna rzecz, o której trzeba pamiętać przy pracy zdalnej, no to jest dostęp do internetu. I tutaj może być tak, że jest cowork, ale na przykład internet nie działa.
Cowork tylko dla 5 osób. Przy 10 już nie działa.
Tak, no na przykład tutaj moje doświadczenie z Maroko też było takie, że pomimo tego, że strefa cowork była super i wszystko tam było bardzo fajnie ustawione, to WiFi potrafiło czasami nie działać. I tutaj właśnie tak też odpowiadając na pytanie, o czym warto pomyśleć, no to jeśli chcemy robić sobie workation za granicą, to fajnie już od razu z jednej strony. Na przykład szukając noclegu, poszukać noclegu i popatrzeć na mapę tak, żeby była jakaś kawiarnia, z której możemy pracować, bo może być tak, że wynajmiemy sobie tani nocleg, bo i potem będziemy musieli jechać przez pół miasta do kawiarni, z której się da pracować.
Ale tak swoją drogą do tego plecaka workation i shingowego, warto by być może czasami zabrać własną sieć, nie? Żeby być niezależnym mimo wszystko.
Tak, to jest też coś, co ja zawsze robiłam, jeżdżąc na workation, tylko że tutaj też tak chciałam trochę pokazać, jakie są plusy i minusy. No bo jeśli jedziemy na workation poza granicę Europy, to oznacza, że będziemy musieli wykupić oddzielną kartę SIM. Więc tutaj na pewno fajnie się już przed wyjazdem w ogóle zorientować, jakie są ceny, bo jednak możemy zawsze kupić te karty SIM na lotnisku, jednak no, prawdopodobnie przepłacimy. A też trzeba pamiętać o tym, jeśli nasza praca wymaga tego, żeby odbierać telefony, to jeśli wymienimy sobie kartę SIM w telefonie, no to ktoś już będzie miał problem, żeby się do nas dodzwonić.
Śmieję się, że jeden z naszych pracowników teraz go-forwardowy, więc nie wiem, czy to jest workation czy work, ale jest w Adelaide, Kasia właśnie, i napisaliśmy wprost, używając zresztą systemu, który zaproponowała swego czasu Tina, na czerwono w stopce mailowej napisane do tego i tego dnia jestem w Adelaide, więc strefa czasowa mało nam się zgodzi. Proszę o kontakt tylko WhatsAppem. Wszyscy klienci mówią, no próbowałem się do pani dodzwonić wczoraj, ale pani nie odebrała. Więc wtedy ja biorę to na siebie i mówię, no bo do tego i tego czasu obowiązuje tylko WhatsApp. Możemy pogadać telefonicznie, ja jestem w polskiej strefie czasowej. Myślałem, że powiesz, nie zabierajmy tego internetu, bo będziecie cały czas w jego zasięgu, więc nie będzie wakacji.
To prawda, no ale jednak wydaje mi się, że gdzieś zawsze jednak priorytetowe jest to, że po prostu...
Jest robota.
Trzeba
jest
zrobić robotę.
Work, prawda?
Tak, jest work, a to też jest ciekawe, no bo dla mnie na przykład to było bardzo korzystne, jak miałam internet w telefonie, że mogłam pójść na spacer, ale dalej byłam dostępna w tych godzinach, żeby odpisać, więc trochę dawało mi to odrobinę więcej wolności przy jednocześnie zachowaniu jakby takich zasad współpracy, które miałam z moimi współpracownikami.
Tak, myślę, że te zasady są bardzo ważne i też myśląc o takim wyjeździe, warto, żeby sobie to dobrze ułożyć, bo mamy nowe zjawisko. Workation powstało wraz z pandemią, lockdownami, taką ogromną potrzebą, żeby odreagować. Oczywiście wcześniej funkcjonowali cyfrowi nomadzi, no prawda? Tak. Najczęściej to były osoby, które po prostu regularnie przemieszczają się, zmieniają miejsce życia i miejsce pracy. Tutaj mówimy o takich nowych doświadczeniach, które też dopiero są eksplorowane w firmach mniejszych, dużych. I dobrze jest od początku dbać o dobre standardy. Więc powiedziałaś o tych na przykład profesjonalnych tłach, tak? Albo stroju, żeby nie drażnić innych, którzy są w biurze albo są w home office i pracują w skupieniu tym, gdzie jesteśmy. Jakie miałabyś rady właśnie, co jest jeszcze ważne, żeby to work było na pierwszym planie? Oprócz tła, co jeszcze warto zabezpieczyć?
Myślę, że jakby tak z poziomu relacji ze współpracownikami, bo jednak tutaj ten kontekst bycia freelancerem jest może trochę łatwiejszy i to jest właśnie trochę taki standardowy digital nomad. Natomiast jeśli mówimy już o takiej pracy jednak połączonej z pracą w korporacji, i kontaktem z innymi ludźmi, no to ja mam wrażenie, że w ogóle trzeba zacząć od zbudowania takiego wspólnego gruntu z pracodawcą i ze współpracownikami i trochę takie zmapowanie, jakby jakie mamy oczekiwania i jakie mamy przekonanie, czy faktycznie jesteśmy na tym samym poziomie wiedzy, jak to będzie wyglądało. I tutaj to będzie się przekładało właśnie też na ustalenie godzin pracy, bo pomimo tego, że jakby mamy gdzieś pracę zdalną czy pracę elastyczną, to nawet jeśli godziny są elastyczne, to większość osób pracuje jest dostępna w godzinach 9-17. Także tutaj to warto ustalić. Kolejna rzecz, to trochę wymaga większego zaplanowania z wyprzedzeniem. To oznacza, że jeśli wyjeżdżamy i będziemy za granicą, to nie będziemy mogli pojawić się nagle w biurze. Nie będziemy też mogli na przykład uczestniczyć w warsztatach, które są przeprowadzane stacjonarnie, co może psuć jakieś plany projektowe, więc też trzeba z wyprzedzeniem powiedzieć, jaka będzie nasza nieobecność, no bo po prostu nas nie będzie. Także to wydają mi się takie ważne rzeczy.
Choć zastanawiam się, do kogo to powinno należeć i tu zwrócę się do jednej i do drugiej z was. Firma powinna ustalić taki standard odgórnie i dla każdego, kto się zdecyduje na workation, niezależnie od tego, gdzie jest, on wtedy bierze z tego ustalonego standardu zasady i z nich korzysta. Te zasady dotyczą jego, dotyczą pracodawcy, ale też, jak rozumiem, dotyczą kolegów w zespole, w którym on pracuje, czy dla którego on pracuje, tak? To da się ustandaryzować?
Tak, ja myślę, że to są właśnie teraz takie różne formuły workation, które są testowane w firmach. Z jednej strony przykład Joanny, czyli indywidualny workation, kiedy dbając o to, żeby zasady były jasne, transparentne, żebyśmy wiedzieli, kto może korzystać z workation, a kto nie, z jakich powodów, żeby sobie te zasady ustalić i potem po prostu testować, tak jak z pracą hybrydową, też jesteśmy na etapie testowania. Są też przykłady zakłady firm, które organizują workation firmowe, tak? Czyli na przykład wyjeżdżamy wszyscy na tydzień, jesteśmy razem. Tam też te wyjazdy nie są obowiązkowe, są dla chętnych, ale mają swoją agendę. Jest to też połączenie wspólnej pracy z integracją. Na pewno myślę, że w firmie i w zespole ważne jest to, żeby te zasady ustalić wcześniej, bo rzeczy prozaiczne nas wówczas nie zaskoczą i tak jak Joanna podałaś świetny przykład, jeżeli ustalamy z zespołem, ustalamy ze swoim menedżerem, że nie będzie nas na przykład przez 2 tygodnie fizycznie w danym mieście i nie możemy przyjechać na warsztaty, to unikniemy sytuacji, w których taka potrzeba się pojawi i ktoś będzie zaskoczony, niemile zaskoczony naszą nieobecnością. Więc zdecydowanie tak, ja jestem za tym, żeby te zasady ustalić, ogłosić, przetestować sobie, wypracować też na poziomie zespołu od takich ram, co to znaczy workation dla nas, po takie właśnie elementy bardzo prozaiczne, za co odpowiada firma, co nam firma zapewnia. Na przykład, jeżeli zepsuje nam się w czasie workation laptop, to czy my mamy liczyć na firmę, że podejmie jakąś interwencję i na przykład z Maroko nam ściągnie tutaj laptop i wymieni. Podaję to jako bardzo taki drastyczny przykład, bo to są właśnie realia. No tak. Czy właśnie umawiamy się z firmą, że w ramach workation jesteśmy odpowiedzialni za takie rzeczy i po prostu radzimy
czyli
sobie
jest
w własnym
budżet,
zakresie.
Albo radzimy, tak, widzę jak Asia podnosi rękę i mówi, mnie to spotkało.
Tak, mnie to spotkało.
Zalałam laptopa.
Zalałam laptopa.
Ale nie kawą.
Kawą.
O, okej. Okay.
Na szczęście nie w Maroku, tylko w Polsce. Po prostu domówiłam sobie klawiaturę, żeby podłączyć do laptopa. Ja tutaj może jeszcze tylko uzupełnię, że w pełni się z tobą zgadzam, że myślę, że jednak efektywniejsze będzie, jeśli to będą zasady ustalone z góry i też takie bardziej sprawiedliwe, że tak powiem. Ale też fajnie, żeby te zasady jednak były wypracowane gdzieś razem na podstawie doświadczenia, bo tak sobie myślę, że gdzieś jest przestrzeń do tego, żeby te zasady zostały z góry narzucone i były zupełnie oderwane od tego kontekstu, czym faktycznie to workation jest dla danej osoby, czyli żeby były na przykład bardzo ograniczające i gdzieś nie dające właśnie tych korzyści, które
dlatego to jest
mieć
ważne, że my zaczynamy w naszym cyklu podcastów Praca Hybrydowa, rozmowę o workation właśnie od perspektywy użytkownika, czyli ty jesteś naszą personą.
To jedno, choć myślę, że z każdym kolejnym miesiącem, kwartałem czy rokiem istnienia czegoś takiego w ogóle na rynku właśnie w takim nowym wydaniu tej wiedzy o tym, jakie rzeczy powinny być zaopiekowane będzie, tak? Jeżeli to jest taka szerokość geograficzna, to uważajmy na to. Jeżeli to jest takie miejsce, uważajmy na to. To są te ograniczenia, a to są te możliwości, które dają, bo myśląc o workation otwiera nam się pełna paleta tego, wow, ile rzeczy można zrobić, ale znów jest druga paleta, ilu rzeczy nie mogę zrobić. Ja jako sam podróżujący w tym znaczeniu, czy podróżująco pracujący, ale też my jako zespół. Nie? Myślę, że tutaj to jest też dosyć trudne. Właśnie tak jak powiedziałaś, Asia, jak dobrać sobie ten moment workation, żeby nie zrobić disruption w pewnym planie całym firmowym, gdzie jest konkretne spotkanie fizyczne. I na przykład, odnosząc się do tego, o czym mówiła Tina, kto mi zapłaci za ten bilet lotniczy z Maroka, na przykład, nie wiem, do Madrytu, żeby popracować w zespole, bo mamy to zaplanowane, a ja jestem na workation przez pół roku. Czy to moja kasa, czy wasza?
Myślę, że to jest bardzo ważne. Tutaj też nawet sam wątek w ogóle strefy czasowej. To jest też coś, co może nie być taką pierwszą myślą, bo sobie myślimy, o dobra, to Azja, tutaj tanio, Tajlandia i tak dalej. A nie do końca to będzie praktyczne z poziomu pracy, bo po prostu będziemy mieli dzień w zupełnie innych godzinach niż nasi współpracownicy.
Choć pamiętam z podróży raczej niż z workation jeszcze, ale ten moment, w którym wiesz, że budzisz się przed Polską, jesteś w stanie parę rzeczy zrobić. On był wprawdzie miły właśnie dlatego, że będziesz pierwszy, ale potem nagle jakieś takie dziwne podciśnienie mówiące, ej, wysłałem i dalej nie ma odpowiedzi. To było jeszcze przedpandemicznie, więc to się też bardzo zmieniło, ale rzeczywiście to może wcale nie być takie uwalniające, bo może się okazać, że pracujemy w sumie na 2 etaty. W polskiej strefie i w swojej strefie.
Mm-hmm. Tak, no tutaj dla mnie bardzo fajnie, dlatego sprawdziło się właśnie Maroko. Na początku pierwsze 2 tygodnie była strefa czasowa praktycznie taka sama jak w Polsce, potem było przesunięcie o 2 godziny, więc to było super, bo 2 godziny wcześniej zaczynałam w Maroko, no i miałam poczucie, że mam więcej dnia. Więc takie nieduże różnice, bo jednak 2 godziny uznaję za niedużą różnicę, myślę, że są fajne, ale już jakieś takie większe rozstrzały mogą być męczące.
Pomyślałem teraz o Islandii, która nie jest może najtańsza, jest jedną z najpiękniejszych wysp świata, ale z drugiej strony uwaga, bo w ciągu większej części roku dzień trwa bardzo długo. Pokusa, żeby pracować bardzo długo też jest spora, tak, kiedy nagle o północy w ogóle światło jeszcze nie gaśnie.
To jest właśnie też ten element, o którym powiedziałaś, Anna, że sama miałaś doświadczenie, że na początku nie było łatwo ustawiać granice. Jaki proces przeszłaś uczenia się stawiania granic i korzystania też z tego wyjazdu, czy do Maroko, czy w jastarni, kiedy pracowałaś jednocześnie?
Tak, to prawda. No i akurat też może to była specyfika tej sytuacji, w której ja łączyłam i pracę prawie na cały etat, i pracę jako instruktorka, i gdzieś tam jeszcze studia, więc po prostu jest duża ilość pracy. Mam wrażenie, że to jest też po prostu specyfika tego, że workation ciągle jest pracą zdalną i to jest dosyć naturalny element pracy zdalnej, że jednak mamy gdzieś te trudności z wyznaczaniem granic. Nie mamy takiego naturalnego przejścia od 9 do 17 i kończę. Możemy też mieć jakieś takie, na przykład zaburzone w ogóle te konteksty miejsca pracy, bo jednak jeśli idziemy do biura, no to wiemy, że kończymy i wychodzimy i kończymy pracę. Więc tutaj, tak jak ja to sobie gdzieś wypracowywałam, no to pierwsza rzecz to faktycznie fajnie jest robić sobie ten taki drobny element przejścia gdzieś do miejsca, które mamy zakodowane jako miejsce do pracy. No i tutaj w moim przypadku fajnie się właśnie sprawdzało to przejście do strefy co-work, a nie na przykład pracowanie z pokoju hotelowego, bo to pozwalało jakoś tak sobie rozgraniczyć te dwa elementy. Kolejna rzecz to wyznaczanie godzin, w których pracujemy. I takie powiedzenie sobie, hej, dobra, to faktycznie jakby już dzisiaj nic więcej nie zrobię, jest 18, koniec, bawię się. Korzystam, idę na spacer, odrywam się od tego wszystkiego. Nie było to łatwe, bo zawsze mamy gdzieś taką potrzebę, że tutaj może jeszcze coś uda się zrobić, ale faktycznie jakoś te godziny pracy i takie bloki czasowe.
Czyli dyscyplina, jeszcze raz autodyscyplina.
Tak. Tak. Myślę, że też jakaś taka fajna porada, która mi pomagała, jakoś radzić sobie z takim stresem związanym z tym, że na przykład ja miałam w danym momencie przerwę i załóżmy szłam pływać na windsurfingu i miałam telefon i ktoś do mnie w tym czasie pisał, Slack i tak dalej. To jest bardzo stresujące i nie możemy czerpać przyjemności właśnie z tego, co jest fajne w workation. To tutaj bardzo dobrze się sprawdza ustalenie tego systemu komunikowania się na przykład na Slacku. Mhm. To jedno rozwiązanie, drugie rozwiązanie to może po prostu wrzucanie takich bloków, że hej, tutaj
ale kalendarz... Ale co, ustawiałeś sobie ikonkę, że właśnie masz deskę surfingową pod pachą?
Tak.
Nie piszcie. Nie odbiorę.
Uczę pływać małe dzieci.
Fajna sprawa. U nas się sprawdza rzeczywiście Olga, która jest albo w drodze na uczelni, albo na uczelni, więc widać po ikonkach właśnie, co się dzieje i to od razu. W sumie jeden emotikon jest w stanie naprawdę załatwić kawał komunikacji, bo wiesz wtedy, że nie ma się co dobijać po prostu. Albo ryzykujesz utratę sprzętu. Jeśli będziesz je dobijał, to może być na ciebie, że ten telefon właśnie zamógł. Ale też ważna rzecz, o której mówiłaś, to środowisko innych osób, które pracują wokół ciebie. Bo jeżeli ty nawet najbardziej skupiona i najbardziej zaangażowana widzisz innych, którzy niby też powinni pracować, bo jesteśmy w coworkingu, ale kuszą, to też jest, myślę, ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Wiem, że tego się nie da ustalić. Trudno sprawdzić listę obecności przed wylotem gdzieś, ale to może
wpływać. Ale może właśnie w tych centrach coworkingowych są takie zasady, które tak jak w cichych pokojach obowiązują wszystkich. Jakie są twoje obserwacje?
Ja sobie to jakiegoś porównuję do pracy w jastarni i do pracy w Maroko, gdzie w Maroko faktycznie bardzo mi się podobało to, że to był ten hostel taki stworzony z myślą trochę o digital nomadach, więc faktycznie każdy tam pracował. I to było super, no bo to też był taki element rutyny, że wszyscy jedli śniadanie i potem wszyscy szli do pracy, a na przykład w jastarni jednak to moje doświadczenie było takie, że często tylko ja pracowałam, chociaż tutaj to też już się zmieni, coraz więcej w ogóle jest osób w moim wieku, które też łączą na przykład pracę instruktora ze standardową pracą zdalną i w ten sposób pracują. To się z roku na rok zwiększa. Natomiast tutaj no było to trudniejsze, no bo jeśli ktoś traktuje wyjazd nad morze jako wakacje, to jest prawdopodobne, że będziemy właśnie w takiej ekipie, która głównie się bawi, a mniej pracuje, no to będziemy pozostawieni sami sfrustrowani. Jeśli chodzi o zasady, to tutaj myślę, że po prostu takie typowe zasady strefy coworkingowej, no że raczej nie krzyczymy i tak dalej, ale jakoś tak nie wyczuwam jakichś takich z góry ustalonych zasad, które miały pomagać w tej pracy. Jeszcze jeden ważny element, który mi się wydaje, z tym, że tutaj, czy jesteśmy otoczeni kontekstem osób pracujących zdalnie, czy nie, jak to wygląda, no to możemy być otoczeni kontekstem osób pracujących zdalnie, ale możemy być otoczeni kontekstem osób, które mimo wszystko pracują mniej, na przykład pracują na pół etatu. Więc tutaj też możemy kończyć z takim poczuciem, że o, no mimo wszystko musimy siedzieć te 8-10 godzin. Także warto o tym pomyśleć.
A workation indywidualne, firmowe, jakie ty miałabyś preferencje, gdybyś miała zaproszenie na taki tygodniowy wyjazd z firmą? A wybór indywidualnej pracy?
Myślę, że jakbym miała zaproszenie na tygodniowy wyjazd z firmą, to bym pojechała, bo...
My
to
jest z tobą coś też.
No to bardzo się cieszę. Nie, no bo to jest coś wyjątkowego, tylko to, że to jest coś wyjątkowego dla mnie trochę przeważa na rzecz, jakby tak docelowo myśląc jednak na rzecz workation prywatnego. I teraz dlaczego? Ja postrzegam workation firmowe tygodniowe i workation indywidualne, takie prywatne, jako sposoby pracy, które odpowiadają na inne cele. I workation firmowe postrzegam jakby trochę bardziej na przykład jako też coś, co pozwala nam zintegrować zespół, co też umożliwia stworzenie tej takiej przestrzeni na przykład właśnie do tego, żeby razem stworzyć jakiś warsztat firmowy, tak? I jakby coś zaprojektować, jak musimy być wszyscy razem, co w przypadku pracy zdalnej nie zawsze jest możliwe, więc to jest super opcja. No a workation indywidualne jest tak naprawdę zaprzeczeniem integracji z zespołem, ale z drugiej strony daje dużo więcej wolności i gdzieś też ja postrzegam po prostu tę wolność, którą daje workation jako duży benefit, To może być też tak, że spędzę na przykład tydzień w jednym miejscu, a na kolejne dwa tygodnie pojadę do zupełnie innego i jakby tutaj nie muszę się do nikogo nie dostosowywać. A z drugiej strony mogę też na przykład pojechać na pół roku i tutaj to workation firmowe, no to jest raczej wyjazd tygodniowy, a nie styl życia. Jeśli patrzymy na workation trochę jak na styl życia, no to tutaj to po prostu jest zupełnie co innego. No i taki wyjazd na pół roku, czy nawet na dłuższy okres, który umożliwia nam workation w kontekście stylu życia, jest bardzo fajny, ponieważ przestajemy być gośćmi w danym miejscu, przestajemy być turystami, a trochę wchodzimy w mindset mieszkańca. I to wydaje mi się bardzo fajne, po prostu zaczynamy poznawać to miejsce z takiej perspektywy...
Od kuchni.
Od kuchni. No i też na przykład nie tracimy czasu na takie błędy nowicjusza, czyli że tutaj przepłacę w takim sklepie, tutaj nie wiem jaka jest kawiarnia, jakby już nie odkrywamy,
tylko po prostu to już jest duża decyzja, prawda? Bo wyjazd na pół roku czy dłuższy czas już jest dużą zmianą. Właśnie zmianą całego życia, które zabieramy ze sobą. Czyli są różne możliwości, tak? Możemy mieć indywidualne workation krótkie, wtedy, kiedy potrzebujemy swobody, wolności, pracy koncepcyjnej, pracy indywidualnej. Możemy też myśleć o długim wyjeździe, kiedy chcemy poznać zupełnie inny styl życia, inną kulturę. Możemy myśleć sobie o wyjeździe firmowym. Czy sądzisz, że to workation będzie z nami długo? Czy pozostanie na zawsze tak jak praca hybrydowa? Czy to będzie styl życia, styl pracy? Czy to jest tylko chwilowa moda, która przejdzie? Myślę też o kontekście polskim. Czy w Polsce to się przyjmie?
Myślę, że tak. Jednym jakimś takim czynnikiem, który wpływa na takie moje przekonanie, że faktycznie to może z nami zostać, no to jest nawet ten przykład Jastarni, gdzie po prostu już w tych kempingach są wkładane pieniądze w to, żeby umożliwić ludziom pracę w ten sposób. Więc po prostu jeśli już tworzy się gdzieś ta infrastruktura, no to zakładam, że też po prostu będzie to dalej promowane i będziemy zachęcani do tego, żeby na coś takiego się decydować. No to bardziej, że to jest piękna opcja, jakaś taka piękna historia, którą na pewno bardzo fajnie można wypromować. Kolejna rzecz. Ja tak trochę myślę o tym takim kontekście właśnie tych instruktorów, którzy zaczynają przyjeżdżać do Jastarni i łączą swoją standardową, codzienną pracę z pracą instruktora. I wydaje mi się, że to jest taki element zmian społecznych, że gdzieś po prostu też młodzi ludzie coraz częściej zaczynają pracę. No i to też było coś, dlaczego ja bardzo ceniłam workation, dlaczego zaczęłam w ten sposób funkcjonować, że po prostu zaczęłam bardzo wcześnie rozwijać moją ścieżkę zawodową. No i miałam też takie poczucie, że może gdzieś ta młodość mi ucieka przez palce. I biorąc pod uwagę, że faktycznie coraz więcej młodych ludzi decyduje się na to, żeby wcześniej zacząć karierę, no to jest takie połączenie, które umożliwia dalej być młodym i dalej się bawić i korzystać, i poznawać, odkrywać i tak dalej.
A jednocześnie trochę pieniędzy wpada. Dokładnie. Jeśli mogę o pieniądze zapytać, nie wiem czy na koniec, ale w tym momencie to jest tak, że ludzie na workation siłą rzeczy muszą być gotowi na to, że nie wiem, dostają mniejsze pieniądze albo te budżety są inaczej rozłożone, czyli masz budżet na podróż, masz budżet na życie na miejscu i masz pensję za to, co zrobisz stamtąd. Jak to jest?
Moje doświadczenie jest takie, że ja dostawałam po prostu taką samą wypłatę, jaką bym dostała.
Nie miało znaczenia, gdzie jesteś.
Nie miało znaczenia. Nie miało to znaczenia, nie. Ale tutaj tak poczucie po takim kątem finansowym, że możemy wybrać taką destynację, gdzie życie będzie tańsze. I to jest trochę też ten przykład Maroko, że tak naprawdę no to ja płaciłam praktycznie tyle samo siedząc w Maroko, co siedziałabym w Warszawie.
Jasne.
Myślę, że w Polsce jest jeszcze dużo takich elementów formalnych, które wymagają zmiany, jak prawo pracy, które też ogranicza bardzo dużo możliwości w tym zakresie, więc myślę, że firmy, które się przygotowują do workation albo stosują workation, są bardzo uważne i te rozwiązania bardzo mocno przygotowują, uwzględniając te regulacje. Natomiast też istotne jest to, o czym Joanna mówiłaś dzisiaj, że workation, jak słyszymy po raz pierwszy hasło, to mówimy super, tak, ale świetnie, chciałbym spróbować, chcę tak pracować. Ale tutaj jest wiele wątków, które dzisiaj poruszyliśmy w rozmowie, które powodują, że to powinna być świadoma decyzja. Jeśli jesteśmy w konkretnym zespole, w firmie, to oczywiście wypracowana wspólnie, uzgodniona, a nie zaskoczenie dla tych osób, które mogą tutaj nas w pewnym momencie potrzebować na miejscu. Plus oczywiście taki wybór, który stawiamy sobie sami granice, czy wyjeżdżając gdzieś w jakieś miejsce, które możemy połączyć pracę z wypoczynkiem, jedziemy bardziej pracować, bo wtedy to jest workation, czy jedziemy jednak wypoczywać i może weźmy po prostu urlop. Albo ustalmy sobie czas wolny. Nie próbujmy łączyć tych dwóch rzeczy, bo po prostu będzie to nieefektywne i męczące.
To jest w ogóle świetna rzecz, o której teraz powiedziałaś, bo to jest coś, co ja na własnej skórze doświadczyłam, że ja w pewnym momencie weszłam w taki mindset, że byłam przekonana, że mi się w ogóle nie opłaca brać urlopu. Bo po co ja mam brać urlop, jak mogę pojechać? Nie będę teraz sobie traciła dni urlopowych, ale jednocześnie będę w ładnym miejscu. I faktycznie no, u mnie to też gdzieś tam w pewnym momencie się kończyło takim mocnym przepracowaniem, bo po prostu nie chciałam brać urlopu, bo miałam poczucie, że jest to bez sensu. Także...
Bądźcie czujni, szanowni słuchacze. Bądźcie czujni, szczególnie, że tym odcinkiem zaczynamy dyskusję o tym, jak to workation wygląda z perspektywy Asi, która podróżowała w ten sposób i pracowała, ale chcemy poznać także inne głosy.
Dokładnie. Niedługo w naszym studio będą też przedstawiciele tych organizacji, takich firm, które zdecydowały się na to, żeby to przetestować. I to przetestować bardzo świadomie, mierząc efektywność z różnych perspektyw, takich 360 pilot workation.
Swoją drogą, stay tuned. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy za Twoją uwagę. oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.